Wypada też zapytać o Polaków żyjących na wyspach. Czy Brexit jakoś się wpłynie na ich życie, czy też niewiele się zmieni?
Biorąc pod uwagę sytuację Polaków, blisko 800-900 tysięcy Polaków żyjących tam na co dzień, chwalonych na co dzień w związku z efektywnością pracy, czyli składających się na rozwój PKB brytyjskiego, byłoby bezsensowne, gdyby Brytyjczycy chcieli się pozbyć polskich ekspertów, przede wszystkim pracowników, chociażby biorąc pod uwagę dzisiaj pokazywany na pierwszym planie system opieki zdrowotnej. Nie mam zatem tutaj większych obaw, jeśli idzie o utrzymanie się na rynku pracy osób wysoko wykwalifikowanych, nawet tych, którzy już są tam od kilku lat i osiągnęli odpowiedni okres uprawniający ich do wnioskowania o status osiedlony. Taka procedura już od wielu miesięcy jest dostępna dla Polaków, którzy byli na początku dosyć jedną z grup najmniej zainteresowanych sankcjonowaniem swojego pobytu, a to się zmieniło i widzą dalej swoją przyszłość na Wyspach Brytyjskich. Część z nich wraca, to prawda. W roku 2018, jeśli dobrze pamiętam, to był pierwszy rok przełamania trendu. Ta grupa Polaków po raz pierwszy stopniała o kilkadziesiąt tysięcy, no ale nie spodziewam się masowego eksodusu. Nie spodziewam się też jakichś wielkich utrudnień dla polskich imigrantów, nawet jeśli Brexit był napędzany antyimigranckimi hasłami, bo taka jest prawda, to jeśli w 2015 roku 60% Brytyjczyków wymieniało imigrację jako najważniejszy problem w ich funkcjonowaniu na wyspach, to dzisiaj jest to zaledwie 10%. To też pokazuje, jak wiele się zmieniło przez ostatnie 4 lata i no właśnie kozioł ofiarny Brexitu, czyli ci imigranci, także Polacy dzisiaj, wydaje mi się, że paradoksalnie stają się kartą przetargową, by utrzymać poprawne relacje z państwami Unii Europejskiej, z Unią Europejską, no i przede wszystkim zachować ich na rynku, biorąc pod uwagę, no, to, że ten system punktowy, który będą proponować Brytyjczycy, australijski, Australia w Europie, czyli Wielka Brytania po Brexicie, to przyjmowanie imigrantów jedynie wysoce wykwalifikowanych, oferowanie im bardzo dobrych pieniędzy.
Wielka Brytania będzie liczyła na tych ekspertów, ale tak z doświadczenia wiem, bo sam byłem w Anglii jedynie sezonowo i znam dużo osób, które sezonowo do Anglii w wakacje często się wybierały do pracy, żeby po prostu sobie dorobić. Czy to się jakoś zmieni? Czy na przykład będą teraz wybierać popularną ostatnio Norwegię, czy też Holandię? Czy jednak ta Anglia też będzie takim ważnym ośrodkiem tej pracy, takiej sezonowej?
No trudno w tym momencie przesądzić, bo to będą negocjacje w przeciągu tych kolejnych miesięcy, natomiast wydaje mi się, że powinniśmy wychodzić z założenia, że Polacy, jeśli chodzi o sezonowe, wakacyjne dorabianie, zwłaszcza studenci, także nasi lubelscy, mogą przerzucić się na kierunki podobnie atrakcyjne, jeśli chodzi o finanse, ale dużo bardziej atrakcyjne, jeśli chodzi o swobodę przepływu. To znaczy państwa skandynawskie, to znaczy chociażby Holandia, to znaczy bliskie Polsce geograficznie Niemcy. Nie spodziewam się jednak, by Brytyjczycy wylewali dziecko z kąpielą i odcięli się zupełnie od różnego rodzaju programów, chociażby wymiany studenckiej, no w tym przypadku niezarobkowej. O tym mówił już Boris Johnson, że jeśli chodzi o studiowanie, to te schematy dalej będą obowiązywać. Niemniej jednak ta praca zarobkowa, wakacyjna, sezonowa, wydaje mi się, że tutaj będziemy mieli pewne kominy, pewne pułapy, ale też nie spodziewałbym się jednak restrykcyjnych bardzo kryteriów, ponieważ no, gdyby nie było popytu na polskich studentów w okresie wakacyjnym, to nie byłoby tych ofert, więc jakby nie byłoby też Polaków na wyspach wówczas, więc wydaje mi się, że to będzie jednak delikatnie ten trend, nawet jeśli będzie spadkowy, to będzie to delikatny spadek.
Podsumowując, wydaje mi się, że Brexit z perspektywy czasu nie jest teraz takim czymś spektakularnym, jak mogłoby się to wydawać w 2016 roku, bo wtedy ta informacja mogła zszokować świat, ale teraz już chyba wszyscy się przyzwyczaili do tego.
Przez te kilka lat niewątpliwie Europejczycy oswoili się z faktem, że Unia Europejska może się skurczyć. Poziom współzależności, powiązanie gospodarki brytyjskiej z europejską jest tak ogromny, że ta umowa wychodzeniowa liczyła około 600 stron. stron. No ale tak jak mówiłem, ten pierwszy sezon za nami, drugi sezon wydaje mi się także bardzo ciekawy, to ten sezon negocjacji, które ruszą za chwilę, zdaje się na początku marca, które wcale nie muszą prowadzić do porozumienia z końcem grudnia 2020. Może się okazać, że będziemy mieli upadek z klifu, jak w języku angielskim mamy ten termin Brexit Cliff Edge, czyli bardzo twarde lądowanie, rozbicie się wręcz 1 stycznia 2021 roku, także myśmy się oswoili z Brexitem. Brexit pokazał, że Unia Europejska musi się zmieniać, musi się reformować, ale też nie trzyma nikogo na siłę. I to jest też w jakiś sposób triumf wartości demokratycznych i liberalizmu. Nie ma tutaj żadnego przymusu. Nie chcecie, proszę bardzo, ale musimy się dogadać. Jeśli chodzi o przyszłe ramy partnerstwa, współpracy, to też jest lekcja dla ewentualnych kolejnych exitowców w różnych poszczególnych państwach, by przemyśleć dwa razy, zanim powie się coś popularnego, co może dać zwycięstwo wyborcze.
Nam pozostało jedynie oglądać kolejny sezon Brexitu i wyciągać wnioski i patrzeć na to, co się będzie działo. A ze mną w studiu był dr Grzegorz Gil z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego, ekspert Team Europe. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie, kłaniam się.